czyta Reda Haddad.
Z radością, ukontentowaniem i chlubliwością jechał Don Kichot swoją drogą, mieniąc się być dla wiktorii, jaką odniósł, najznakomitszym na świecie rycerzem błędnym. Miał już za dokonane i do szczęśliwego przywiedzione kresu wszystkie przygody, które od tego czasu poczynając przytrafić mu się miały. Mało dbał o czarodziejstwa i czarnoksiężników i nie pamiętał już o niezliczonej wielości plag, które odebrał w czasie swych sławnych rycerskich przewag, o pociskach kamiennych, co mu połowę zębów wybiły, o niewdzięczności galerników i o zuchwalstwie jangosów, którzy go mnóstwem kułaków obdarzyli. W końcu mówił do siebie, że gdyby tylko znalazł jakiś wybieg, a sposób wyprowadzenia z omamienia pani Dulcynei, już by i nie zazdrościł największej pomyślności najszczęśliwszemu rycerzowi błędnemu dawnych wieków. Gdy Don Kichot był tak zatopiony w swych marzeniach, Sancho Panza rzekł: czyli nie zdaje się wielmożnemu panu rzeczą dziwną, że mam ciągle przed oczami wielki nos mego kmotra Tomasza Sesjala? A zaliż mniemasz, odparł Don Kichot, że rycerz z lasu był bakałarzem Carrasco, zaś jego giermek Tomaszem Sesjalem, twoim kmotrem? Nie wiem, co mam rzec, rzekł Sancho, ale to pewna, że nikt inny, jak tylko on, nie mógł mieć tyle wiadomości o mojej żonie, dzieckach i domu. Jego oblicze, gdy tylko odjął ten nos szpetny, okazało się obliczem Tomasza Sesjala, takim, jakim je widziałem niezliczone razy we wsi. Domy nasze przytykają do siebie, także dźwięk jego głosu był ten sam. Pomówmy rozumnie, Sancho, rzekł Don Kichot, cóż jest za podobieństwo? Aby bakałasz Samson Carrasco przybył tutaj jako rycerz błędny z bronią nacierającą i odpierającą na rozprawę ze mną. Zaliż jestem jego nieprzyjacielem? Zaliż mu dałem kiedykolwiek przyczynę być mi nienawistnym? Czy jestem jego współmiłośnikiem, czyli też on rycerskim rzemiosłem się para, aby miał być zawistny o sławę, co ją sobie zdobył? Z tym wszystkim, odparł Sancho, cóż powiedzieć na to, że ten rycerz, kim by on i nie był, jest podobny istotnie do bakałarza Carrasca, zaś jego giermek do Tomasza Sesjala, mego kmotra. Jeżeli to jest zaczarowanie, jakie wielmożny pan powiadasz, czyli nie można było inszego kogo naśladować i na wzór brać, tylko tych dwóch? Wszystko to, rzekł Don Kichot, jest tylko sztuczką i niecnym fortelem dla złośliwych czarnoksiężników, co mnie prześladują. Przewidzieli, że odniosę zwycięstwo i odmienili twarz rycerza zwyciężonego w oblicze mego przyjaciela bakałarza, aby przyjaźń, jaką do niego żywię, stanęła między ostrzem mojej szpady, a niezawodnym ramieniem moim, szaflując i łagodząc słuszny i sprawiedliwy gniew mój. I aby ten, co na moje życie dbał, podstępnie i zdradliwie ostał się sam przy życiu. Na potwierdzenie tej prawdy, wiesz już sam, Sancho, przez eksperiencję, która cię omylić ani oszukać nie może, że dla czarnoksiężników jest rzeczą wielce łatwą przedzierzgnąć jeden ludzki pozór w drugi, uczynić z piękności szpetność, zaś z szpetności piękność, gdyż zaledwie przed dwoma dniami widziałeś na własne oczy niezrównaną panią Dulcynę Estobozo w całym niezaćmionym blasku jej przyrodzonej piękności i osobnego wdzięku, podczas gdy ja oglądałem ją pod pozorem paskudnej i obrzydliwej chłopianki, z oczami zaropiałymi i ustami, co smrodliwy dech wydawały. Nie trzeba się tedy dziwić, że przemyślni czarnoksiężnicy, co to nieszczęsne przedsięwzięcie uczynili, dali też rycerzowi pozór Samsona Carrasco, a twemu kmotrowi pozór jego giermka, aby mi tylko odjąć sławę zwycięstwa. Ale z tym wszystkim mam przyczynę pocieszenia się, gdyż przecież odniosłem zwycięstwo nad mym nieprzyjacielem, nie bacząc na kształt, który ten wziął na się. Jeden Bóg zna całą prawdę, odparł Sancho. Znał on do gruntu sprawę przedzierzgnięcia pani Dulcynei, które z jego fortelu się zrodziło, nie mógł więc zadowolić się fantastycznymi wywodami swego pana. Nie chciał jednak w spór wchodzić, obawiając się, aby słówkiem jakimś niebacznym nie odkryć swego oszukania. Zostawali właśnie w tych rozmowach, gdy zbliżył się do nich ktoś tą samą drogą jadący. Siedział na pięknej, szpakowatej klaczy, miał na sobie opończę z przedniego zielonego sukna, obramioną szarym aksamitem, na głowie zaś kapuzę letnią aksamitną takiejż barwy. Rząd na konia z krótkimi strzemionami był odpowiedniej szarej i zielonej barwy. Przy boku miał szablę mauretańskim kształtem wiszącą na szerokim temblaku zielonym i suto złotem przetykanym. Ciżby były tegoż koloru, co i temblak. Ostrogi nie były złote, lecz zielono-szmelcowane, a tak glansowane i błyszczące, że lepszy miały pozór niż szczero złote. Podróżny, zbliżywszy się, pozdrowił dwornie naszego rycerza i jego giermka i byłby minął ich, dodając klaczy ostrogi, gdyby go nie zatrzymały słowa Don Quixota. Jeśli wielmożny pan jedzie tą samą drogą, a nie spieszy się zbytnio, uczyni mi rzecz miłą, gdy pospołu z nami jechać zechce. Wprawdzie, odparł szlachcic na klaczy, miałem tąż samą myśl, alem się obawiał, aby wasz rumak czegoś nieprzystojnego z moją klaczą nie uczynił. Wasza miłość, rzekł Sancho, może spokojnie zawściągnąć cugli swojej świeżopie, gdyż nasz rumak jest bardzo wstrzemięźliwy i przystojny. Nigdy w podobnych okolicznościach żadnego plugastwa nie popełnił, a gdy mu się raz przytrafiło wdać się w zaloty, mój pan i ja w 7 nasób kazaliśmy mu za to zapłacić. Jeszcze raz waszej miłości powtarzam, że możesz wstrzymać klacz swoją, gdyż choćby nie wiem, jakie nędy w sobie miała, rumak nasz ani na nią nie spojrzy. Podróżny wstrzymał wodze koniowi, zadziwiony obliczem i postawą naszego rycerza. Don Quixote był bez szyszaka, który Sancho przytwierdził do tylnego łęku oślej kułbaki. Jeśli jednak kawaler w zielonej opończy patrzył ciekawie na Don Quixota, to ten niemniej mu się przypatrywał, domyślając się, iż musi to być człowiek znacznej kondycji. Mógł liczyć około 50 lat. Włosy miał szpakowate, nos orli, cała postać tchnęła wesołością i statecznością. Z jego pozoru i ubioru wnosić było można, że to człowiek jakowyś znaczny. Kawaler w zielonej opończy osądził zaś Don Quixota z Manczy za nadzwyczajnego cudaka, któremu podobnego, jako żywo, nigdy w życiu nie widział. Zadziwiła go długość szyi, wysoka postawa, chudość i żółtość oblicza. Zbroja, postawa pełna powagi i statku, podobnego żywego konterfektu w tych okolicach już od wieku nie widziano. Don Quixote dobrze zważył tę ciekawość, z jaką podróżny mu się przyglądał, i z jego zadziwienia wyczytał chęć najrychlejszego dowiedzenia się o nim. Nasz rycerz, który był dworny i zawsze gotów przypodobać się całemu światu, uprzedził pytanie podróżnego i rzekł: nie zadziwia mnie to, wasza miłość, żeście osłupieli, zważywszy ten mój pozór, tak odmienny i niezwykły. Przestaniecie się zadziwiać, gdy wam rzeknę, że jestem rycerzem. Z tych, co jak lud powiada, szukaniem przygód są zabawni. Porzuciłem moją ojczyznę, dałem w zastaw dobra moje, wyzułem się z wszystkich moich dostatków i rzuciłem się w ramiona fortuny, aby mnie wiodła tam, gdzie jej się podoba. Chciałem przywołać do życia umarły zakon rycerstwa błędnego. Już wiele czasu upływa, gdy usterkując tutaj, tam padając, tu znów chodząc głową w dół, a tam się podnosząc, dopełniłem znaczną część moich zamysłów. Wspomagałem wdowy, ochraniałem panienki. Świadczyłem usługi mężatkom i sierotom, co jest przyrodzoną powinnością rycerzy błędnych. Dla tych licznych, dzielnych i chrześcijańskich czynów zasłużyłem już sobie na to, aby mój żywot na piśmie uwieczniono wśród wszystkich świata narodów. 30 000 ksiąg o mojej historii już wydrukowano, a jeszcze ze 30 000 000 razy druk ten powtórzą, jeżeli tylko temu wola boska nie zarobieży. Przeto mówiąc w krótkich słowach, albo lepiej w jednym słowie, wiedzcie, że jestem Don Quixote z Manchy, zwany takoż rycerzem posępnego oblicza. I lubo składanie samemu sobie pochwał raczej poniża niż wynosi, jednakoż jestem przymuszony czasem to uczynić, gdy nie masz nikogo, co by mnie w tym wyręczył. Dlatego tedy, mości panie, ani ten rumak, ani ta kopia, ani ta tarcza, ani ten giermek, ani te wszystkie bronie pospołu wzięte, ani żółtość i chudość oblicza mego nie powinny was już odtąd zadziwienia budzić, gdyż wiecie już, kim jestem i jaką profesję sprawuję. Rzekłszy to, zawarł umowę Don Quixote, zaś kawaler w zielonej opończy zwlekał z responsem, tak jakby słów stosownych znaleźć nie mógł. Po długiej chwili milczenia rzekł wreszcie: dobrzeście odgadli, mości panowie, po mym zadziwieniu ciekawość, jaka mnie zdjęła. Aliści nie udało wam się wywieść mnie z tego osłupienia, które mną na wasz widok owładło. Rzekliście, panie, że po uwiadomieniu, kim jesteście, powinienem przestać się zadziwiać. Tymczasem ja przeciwnie, jeszcze bardziej zaciekawiony jestem. Jakże to być może, aby jeszcze dziś znajdowali się na świecie rycerze błędni i aby drukowano historię o prawdziwych czynach rycerskich. Nie mogę dać wiary, iż chodzą dziś po ziemi ci, co dają w spór wdowom, mają pieczę nad dziewicami, strzegą czci mężatek i ochraniają sieroty. Gdybym się o tym nie przeświadczył, ujrzawszy na własne oczy wielmożnego pana. Bogu najwyższemu chwała! Dzięki historii, o której wasza miłość mówi, a w której pomieszczono sławne i prawdziwe wasze czyny rycerskie, pójdzie w niepamięć niesłychana mnogość bajen o rycerzach błędnych, co cały świat napełniała, z krzywdą dla dobrych obyczajów i szkodą dla ksiąg budujących. Wiele by rzec można, odparł Don Quixote, w materii, czy historie rycerzów błędnych są zbiorem bajent, czy nie. A któż by mógł o tym wątpić? Rzekł kawaler w zielonej opończy, że te księgi są kłamliwe i opaczne. Ja o tym wątpię, odparł Don Quixote, ale na ten czas materię tę pozostawmy. Jeśli podróż nasza się przeciągnie, posiadam nadzieję w Bogu, że dam poznać wielmożnemu panu, jak źle i błędnie uczynił, idąc za tymi, którzy twierdzą, że historie te nie są prawdziwe. Te ostatnie słowa Don Quixota sprawiły podejrzenie podróżnemu, iż Don Quixote musi być jakimś półgłówkiem. Czekał jeszcze na inne rzeczenia, aby lepszą pewność powziąć. Nim jednak nowe dyskursy zawiązali, Don Quixote poprosił go, aby mu opowiedział o swoim stanie. Skoro już powiadomiony został o jego życiu i kondycji, ten w zielonej opończy odparł. Jestem szlachcicem, panie rycerzu posępnej postaci, urodzonym w pobliskiej tu wsi, gdzie za Bożą pomocą dziś jeszcze wieczerzać będziemy. Jestem człowiekiem dość majętnym, a zowie się Diego de Miranda. Wiodę życie w towarzystwie swojej żony, synów i przyjaciół. Moje zabawy zwyczajne to polowanie i rypłowienie, ale nie trzymam sokołów ani hartów, zaledwie kilka kuropatw ułaskawionych oraz żwawe łasice. Mam ze 6 tuzinów ksiąg, tak łacińskich, jak i w języku ludowym pisanych. Jedne służą do historii, drugie do nabożeństwa. Księgi rycerskie jeszcze przez progi domu mego nie przeszły. Mam większe upodobanie w czytaniu dzieł świeckich niźli duchownych. Jeśli one tylko zacny argument wywodzą, cieszą językiem polerowanym i inwencją swoją ciekawość i podziw budzą. Prawdę rzekłszy, mało takich dzieł jest dzisiaj w Hiszpanii. Nieraz biesiaduję w gronie moich cnych sąsiadów i przyjaciół i często ich w domu swoim goszczę. Biesiady te są skromne, złożone z potraw smacznych, ale niewymyślnych. Z całej duszy nienawidzę oszczerstw i ścierpieć nie mogę, aby w mojej przytomności na kogoś kalumnie miotano. Nie wtrącam się do życia innych, ani oczami rysia na cudze sprawy nie patrzę. Słucham mszy świętej każdego rana, część dóbr swoich ubogim oddaję, nie chełpiąc się jednak ze swych dobrych uczynków. Nie chcę, aby fałszywa pycha i obłuda wtargnęły do duszy mojej. Są to dwaj nieprzyjaciele, którzy najbardziej czujną duszę owładnąć mogą. Staram się pogodzić tych, co w kłótliwości trwają. Mam wielkie nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny i ufność pokładam niezachwianą w miłosierdziu naszego Pana i Stwórcy. Sancho Panza przysłuchiwał się bacznie tej opowieści szlachcica. Zdało mu się, że to jest życie poczciwe i święte i że ten, co je wiedzie, winien cuda czynić. Skoczył tedy ze swego osła, schwycił za lewe strzemię i ucałował kilka razy stopy szlachcica, mając serce w piersiach zmiękczone i łzy w oczach. Szlachcic ujrzawszy to zapytał – co to ma znaczyć, mój przyjacielu, za cóż mi tak nogi całujesz? – Pozwól mi, wielmożny pan, tak się całować – odparł Sancho. – Wasza miłość wydaje mi się być pierwszym świętym, jakiego widzę na koniu w ciągu całego życia mego. – Nie jestem świętym – rzekł szlachcic – jeno wielkim grzesznikiem. To ty, mój przyjacielu, dla tej pokory, jaką okazujesz, musisz być człowiekiem dobrym i poczciwym. Sancho wlazł z powrotem na burdę swego osła, sprawiwszy, że to Don Quixote, mimo swej głębokiej melancholii, uśmiechnął się szczerze, rozradowan, a Don Diego od nowa się zadziwił. Don Quixote zapytał szlachcica, czy ma dużo potomstwa, przydając, że starożytni filozofowie pojęcia prawdziwego Boga zbyci najwyższe dobro zakładali w darach przyrodzenia, fortuny, ilości przyjaciół i dobrych dzieci. Mam tylko jednego syna, panie Don Quixocie, odparł szlachcic. i może za szczęśliwszego niż jestem bym się poczytywał, gdybym go wcale nie miał. Nie jest on zły, ale nie jest i tak dobry, jakbym sobie tego życzył. Młodzieniec ten około 18 wiosen liczy. 6 lat strawił na studiach w Salamance, ucząc się greki i łaciny. Gdy chciałem, aby do innych scjencji przeszedł, znalazłem go tak zatopionego w umiejętności rymotwórstwa, jeśli tylko poezję scjencją nazwać można, że już i nie było sposobu zachęcić go, aby się przyłożył do studiów prawa czy teologii, która jest wszystkich nauk królową. Chciałem z niego uczynić luminarza naszego rodu, gdyż żyjemy przecież w wieku, gdy to królowie nasi w wielkim zachowaniu mają pisma cnotliwe i przystojne, bowiem pisma bez cnoty je zdobiącej są jak perły na gnojowisku leżące. Cały dzień trawi na rozważaniu, czy Homer słusznie czy niesłusznie orzekł coś w pewnym wierszu Iliady, czy Marsjalis nieprzystojnie się wyraził w jednym ze swoich epigramatów, czy te i tamte wiersze Wergiliusza w tym czy innym sensie rozumieć należy. Rozmawia tedy ciągle jeno z księgami tych poetów, o których namieniałem, a takoż z dziełami Horacjusza, Persjusza, Juvenala i Tibulla. Poetów dzisiejszych, a zwłaszcza tych, co w języku ludowym piszą, lekce sobie waży. Mimo tej odrazy, jaką żywi dla poezji językiem ludowym pisanej, jest także zatrudnion układaniem glossy na 4 wiersze, któremu, jak mniemam, z Salamanki przysłano. Na to odparł Don Kichot. Dzieci, wielmożny panie, są częścią wnętrzności swoich rodziców. Czyli są zatem złe czy dobre, miłować je trzeba, tak jak się miłuje duszę, co nas życiem darzy. Dla powinności rodziców należy prowadzić je od lat najmłodszych drogą cnoty, dobrej edukacji i poczciwych chrześcijańskich obyczajów, aby do wieku zrałego przyszedłszy stał się podporą ich starości i potomności chlubą. Nie zdaje mi się, aby dobrze było do tej czy innej scjencji je przymuszać, chociaż i nie zawadzi im łagodne pewne rzeczy przekładać. Gdyż celem nauki nabywania nie jest, panie Lucrando, który szczęśliwy żak ubiegać się nie potrzebuje, będąc nawszem darami nieba opatrzony. Jestem tego mniemania, że trzeba mu dać wolę iść za swoją skłonnością i dozwolić, by wybór nauki według swego upodobania uczynił. Lubo poezja bardziej do zabawy niż do pożytku służy. Jednakoż nie czyni zawstydzenia temu, co ją uprawia. Poezja, panie bracie, jest według mego sądu wdzięczną, w doskonałej piękności celującą panienką, o którą inne mnogie dziewice mają staranie, aby ją najbogaciej przystroić, ozdobić i wysoce dostojny dać jej pozór. Owe panienki są to różne umiejętności, a scjencje, których usługami cieszyć się winna, zdobiąc ich w zamian swoim splendorem. Tej pięknej dziewicy nie wolno włóczyć po ulicach, ani na placach, czy w zakątkach pałaców na widok wystawiać. Jest utworzona z alchimii tak szlachetnej, że ten, co jest w niej zawołany, zamieni ją snadnie w czyste złoto najwyższego waloru. Ten, co ją posiada, winien ją trzymać w ryzie i nie zwolić, by się wynaturzyła we wszetecznych satyrach i uszczypliwych sonetach. Żadną miarą kupczyć nią nie wolno, tak w bohaterskich poematach, żałosnych tragediach, jak w wesołych i dobrze ułożonych komediach. Ciemne pospólstwo i facecjoniści winni nie mieć do niej przystępu, jako że nie są zdolni poznać i uszanować skarbów, jakie się w niej zawierają. Nie myślcie przy tym, panie, że pospólstwem zowie jeno ludzi niziuchnego i podłego stanu, bowiem dla mnie każdy niełóg, choćby był księciem i panem, do pospólstwa się liczy. Ten, co się poezją para, zachowując jednak bacznie kondycyje, o których tu namieniłem, będzie się cieszył sławą i estymą wśród wszystkich nacji świata. Co zaś, wielmożny pan, powiadasz, że jego syn nie szanuje teraźniejszej poezji w naszym języku pisanej? To widzi mi się, że nie ze wszystkim ma w tym słuszną przyczynę, a oto moje racje. Wielki Homer nie pisał po łacinie, gdyż był Grekiem. Wirgiliusz nie pisał po grecku, gdyż był Rzymianinem. W samej rzeczy wszyscy starożytni poetowie pisali w swoim języku rodowitym i nie szukali cudzoziemskich języków, aby swoje wysokie myśli wyrazić. Skoro tak było, tedy obyczaj ten powinien się dziś na wszystkie nacje rozciągnąć, tak aby rymotwórca niemiecki nie był pogardzany dlatego, że w swoim języku wiersze składa, jako kastylijski czy baskijski. Syn wielmożnego pana, tak jak ja to sobie imaginuję, nie lekceważy kastylijskiej poezji, jeno poetów, którzy prócz języka kastylijskiego innej mowy nie znają, ani nie są zawołani w tych umiejętnościach, co by mogły ich przyrodzone talenta upiększyć i wspór im okazać. Ale i w tym gruba omyłka kryć się może, gdyż jak się pospolicie i sprawiedliwie mówi, człowiek poetą się rodzi. Trza przez to rozumieć, że prawdziwy poeta z żywota matki na ten świat wychodzi, zaś mając tę skłonność, którą mu niebo dało, bez żadnych studiów i sztuczek składa rzeczy, co świadczą o prawdzie rzeczenia est deus in nobis. Powiem takoż, iż ten, co jest poetą od natury, zaś natchnienie swoje sztuką wspomaga, stanie się jeszcze większym poetą i prześcignie znacznie tego wierszopisa, co tylko przy pomocy samej sztuki chce na ten tytuł zasłużyć. Rzetelnie mówiąc, sztuka nigdy natury nie jest zdolna prześcignąć. Może ją tylko doskonalszą uczynić, gdy się sztuka z naturą połączy, a natura ze sztuką. To jedność ta doskonałego poetę wydaje. Kończąc moją przemowę, radzę wielmożnemu panu, aby dał swemu synowi wolę pójścia po drodze, nad którą jego gwiazda świeci. Będąc tak w naukach usilnym i przestąpiwszy już szczęśliwie przez pierwszy próg i stopień umiejętności, jakim jest języków znajomość, dostąpi przy ich pomocy wierzchołka pięknej sztuki pisania, która jest przyzwoita szlachcicowi z intraty swej żyjącemu i tak go zdobi i wyróżnia jak mitra biskupa albo jurystę długa szata. Obruszaj się, wielmożny pan, na swego syna, gdy będzie pisał satyry, szarpiące dobrą część bliźniego. Karaj go i drzyj mu te papiery obelżywe. Ale jeśli będzie składał wiersze na modłę Horacego, piętnując występek, jak to poeta łaciński udatnie czynił, chwalić go winieneś, gdyż wolno jest rymotwórcy przeciwko inwidii pisać, chłostać różne wady i zawistnych piętnować, byleby bez wymieniania imion. Tymczasem są i tacy poetowie, co dla złośliwego i publicznego cudzej sławy uszczypku gotowi by się byli zgodzić na wygnanie na wyspy Pontu. Poeta przystojny w swoich obyczajach, przystojność także w swoich wierszach zachowa, bowiem pióro jest językiem duszy. Jakie myśli w głębi ducha się poczną, taki będzie pism jego owoc. Królowie i książęta, widząc ludzi mądrych, cnotliwych i dostojnych, którzy są zawołani w pięknej sztuce rymotwórstwa, wielce ich sobie cenią, wywyższają ich, hołd im świadczą, a także koronują ich liśćmi tego drzewa, w które piorun nie uderzy, jakby na świadectwo, że nie wolno tykać i obrażać tych, co na skroniach podobne wieńce noszą. Szlachcic w zielonej opończy zadziwił się wielce, wysłuchawszy tej mowy Don Quixota, tak iż zaczął sobie nawet naganiać skrycie, że był powziął myśl o szaleństwie Don Quixota. Tymczasem Sancho, któremu cały ten dyskurs niezbyt do smaku przypadł, zboczył nieco z drogi, aby poprosić o trochę mleka pasterzy, którzy w pobliżu owce swoje paśli. Gdy szlachcic wielce ukontentowany z dyskursu, w którym Don Quixote tyle mądrości wykazał, chciał znów zacząć rozmowę, rycerz nasz, podniósłszy głowę, obaczył jadący mu naprzeciw wóz przybrany chorągwiami, na których widniały herby królewskie. Mniemając, że gotuje się jakaś nowa przygoda, zawołał gromkim głosem na Sancho, aby ten podał mu jego hełm. Sancho, usłyszawszy głos swego pana, opuścił co tchu pasterzy i pobudziwszy do biegu swego siwca, przybył wkrótce tam, gdzie go oczekiwał Don Quixote, któremu się zdarzyć miała straszliwa i szalona przygoda.
Czyta Reda Haddad.